Tacy Sami. Magazyn o mniejszościach.
Dzień dobry, witam Aleksandra Włodarczyk. W naszym magazynie o mniejszościach dziś o tym, czy młodzi ludzie LGBTQ+, czują się bezpiecznie w szkole, czy polska szkoła jest bezpieczna dla wszelkich mniejszości. Rozpoczęła się 7. odsłona rankingu szkół przyjaznych LGBTQ+, realizowanego przez Fundację Grow Space. W studiu koordynatorka akcji Wielkopolscy Alicja Kaleta i Natalia Kalisz, socjolożka, pedagogzka, psychoedukatorka, członkini zespołu do spraw wsparcia psychicznego w tejże Fundacji. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Zacznijmy od tego rankingu, to już 7. edycja. Alicjo, co wiemy po tych 6 edycjach?
Generalnie pierwsze 2 edycje odbywały się na terenie miasta stołecznego Warszawy. Na szczęście udało nam się rozszerzyć działalność na teren Polski, a nawet również i innych krajów. Po tych edycjach zdecydowanie możemy stwierdzić, że na przestrzeni lat zazwyczaj udawało nam się odnotowywać wzrost liczby wypełnionych ankiet, zatem również i jakość ich na pewno wzrasta. Przede wszystkim na przestrzeni lat możemy się też cieszyć wzrostem głosów pochodzących z mniejszych miejscowości, a nie tylko głównych wielkich miast.
Ale jeżeli chodzi już o samo meritum, o co chodzi w tym rankingu, to w ciągu tych 6 lat, o czym młodzież mówiła, jeżeli chodzi właśnie o poczucie bezpieczeństwa w szkole, tej mniejszości LGBTQ+.
Tak samo jak zmieniała się arena polityczna, myślę, że tak samo zmieniało się też na pewno właśnie poczucie w szkole, poczucie bezpieczeństwa uczniów, uczennic, osób uczęszczających do szkół. Generalnie obserwowaliśmy bardzo różne i zupełnie skrajne oczywiście sytuacje w różnych szkołach, po to też tworzymy ranking, żeby zobaczyć, w jakiej szkole jaka atmosfera panuje. Wbrew właśnie takim, można powiedzieć, stereotypom, w mniejszych miejscowościach na szczęście również osoby uczęszczające do szkół chętnie wypełniały ankiety, co było, myślę, bardzo pozytywnym zaskoczeniem, bo jednak zazwyczaj te mniejsze miejscowości kojarzymy z takim bardziej
zaszczękowym środowiskiem, nie obrażając oczywiście.
Bardziej konserwatywnym faktycznie. Dlatego generalnie myślę, że bardzo na plus, bardzo dużo wyszło faktycznie takich sytuacji, w których też szkoły oczywiście zostały negatywnie ocenione, do czego również podchodzimy w jakiś konkretny sposób i staramy się podejmować jakiekolwiek działania, które miałyby poprawić tą sytuację. No i oczywiście szkoły, które wygrywają ranking, można to tak ująć, choć oczywiście staramy się w to nie wprowadzać jakiejś konkurencji. Zdarza nam się w takiej sytuacji oczywiście pojechać do szkoły, oczywiście za zgodą dyrekcji i uhonorować taką szkołę, choć oczywiście no, zdarzały się niestety i do tej pory sytuacje, w których szkoła nie chciała przyjąć danego uhonorowania. Bo mimo, że atmosfera w szkole ze strony uczniów czy nauczycieli bywa bardzo pozytywna, no to oczywiście niestety nie zawsze dyrekcja jest równie przychylna całemu projektowi.
Dlatego, że ta szkoła już boi się, że zostanie potraktowana jako tęczowa? Nie wiem, jak...
Tak, ja spotkałam się osobiście z takimi sytuacjami, gdzie dyrekcja nie chciała po prostu wyrazić zgody, czy to na organizację na przykład tęczowego piątku, czy po prostu zostanie właśnie uhonorowana w takim właśnie rankingu. Myślę, że większym problemem było to oczywiście za czasów panowania poprzedniej partii, więc sytuacja na pewno się poprawia. W tym roku będzie brany nasz ranking pod uwagę w rankingu perspektyw.
Natalio, ty pracujesz w fundacji jako członek zespołu do spraw wsparcia psychicznego, to znaczy, że do fundacji trafiają osoby, które szukają takiego wsparcia ze względu na swoją orientację seksualną.
Tak, bardzo często tak. Nasze działania w ogóle koncentrują się na zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży. No i oczywiście w tym przypadku bardzo mocno uwzględniamy też osoby ze społeczności LGBTQ+.
Z jakimi problemami głównie się zwracają? No bo ten ranking właśnie trochę sonduje te szkoły. Między innymi bierze pod uwagę to, czy nauczyciele respektują prośby uczniów, którzy na przykład są transpłciowi, żeby do nich zwracać się odpowiednim imieniem.
Ogólnie to najczęściej bezpośrednio uczniowie zwracają się do nas z prośbą o pomoc podczas tęczowego piątku, nie już podczas samego rankingu, ponieważ to, czy szkoła weźmie udział w rankingu, zależy tylko właściwie od uczniów, czy oni ją zgłoszą, czy zagłosują na swoją szkołę i jak ją ocenią.
Ankiety są wypełniane anonimowo, więc tak, tutaj też. Uczniowie za bardzo nie ryzykują. Tak,
tak, dokładnie tak. Natomiast przy tęczowym piątku bardzo często zgłaszają się do nas po pomoc na przykład prawną. W takim sensie, że jeszcze właśnie tak jak Alicja wspominała, zanim zmieniła się partia rządząca, to były takie problemy, że na przykład kadra pedagogiczna bała się organizować jakieś tęczowe wydarzenia ze względu właśnie na to, że później spotykały ją jakieś nieprzyjemne sytuacje, kontrole ze strony ministerstwa czy kuratorium. Także to wiązało się z dużymi nieprzyjemnościami, które oczywiście się odbijały na uczniach, bo organizując i ranking, i tęczowy piątek, bardzo zależy nam na takim obywatelskim podejściu do dzieci i młodzieży. To znaczy, żeby promować w tych osobach takie postawy, które wskazywałyby na to, że one mogą podejmować działania, mogą wpływać na swoją rzeczywistość, mogą ją aktywnie zmieniać, uczestniczyć w niej na takich samych zasadach jak dorośli. I w momencie, kiedy dzieciom odbiera się takie prawo w postaci tego, że blokuje się im jakieś działania, inicjatywy, które wychodzą bezpośrednio od nich, to jest to trochę zabijanie takiego, moim zdaniem, takiego ducha obywatelskości, aktywności, odpowiedzialności społecznej.
Z jakimi problemami konkretnymi czasem przychodziły osoby, albo co udało się zrobić w konkretnych przypadkach?
Bardzo często jest tak, że na przykład pomagamy im pisać listy do kuratorium w momencie, kiedy w szkołach dzieją się jakieś takie nieprzyjemne sytuacje. Właśnie to są głównie sytuacje właśnie z tęczowym piątkiem, albo właśnie używaniem nieodpowiednich zaimków, czy właśnie taką wprost, no nazwałabym to przemocą właściwie ze strony nauczycieli czy pedagogów.
Dlaczego to używanie zaimków, to też jest jedno z pytań w tym rankingu, jest bardzo ważne dla tych osób, które zwracają uwagę, że tutaj w tej szkole nie respektuje się moich praw.
No, dzieci i młodzież chcą być traktowane podmiotowo, jak każdy z nas. To jest absolutnie bezdyskusyjne. I w momencie, kiedy odkrywają swoją tożsamość płciową, szczególnie w momencie, kiedy edukacja w Polsce, szczególnie seksualna, jest na tak niskim poziomie, nie odgrywa dużej roli w ogóle w systemie edukacji, no to oni bardzo mocno walczą z tym, żeby uzyskać zgodę na to, żeby zwracać się do nich odpowiednimi zaimkami. Jest to dla nich istotne z tego względu, że no właśnie pozwala na takie poczucie autonomii i poczucie tego, że ich prawa po prostu jako prawa dziecka, jako prawa też człowieka oczywiście są respektowane i mam takie poczucie, że coraz więcej dzieci i młodzieży wykazuje się znajomością swoich praw i dąży do tego, żeby one były respektowane, co dla mnie osobiście jako członkini fundacji i osoby, która zajmuje się tym na co dzień, mnie bardzo taka sytuacja cieszy.
Niejednokrotnie uczeń spotykał się z sytuacją, kiedy nauczyciel nazywał go na przykład ksywką, po prostu zdrobnieniem, ksywką, czy w dany sposób, który sobie wybrał, więc czemu taki nauczyciel miałby nie zmienić tej Kasi na Karola, skoro tak naprawdę i tak na co dzień nauczyciele, przynajmniej w moim przypadku, często spotykałam się z tym, żeby nie mówili wprost po imieniu, tylko faktycznie używali jakichś po prostu na przykład przylegających już do danych uczniów po prostu pseudonimów, czy właśnie ksywek. Więc no, nie rozumiem tak naprawdę, skąd miałby się wziąć tak duży problem, żeby zmienić tą formę zaimków i tego imienia.
Społeczność szkolna jest też, oprócz tego, że no oczywiście bardzo dobrze, że jest ograniczona i też ma pewne przywileje ze względu na prawa, które są jej nadane, no to jednak jest to też, jest tam masa sytuacji nieformalnych, których nie da się tak naprawdę wszystkich objąć prawem i uważam, że trzeba to wtedy objąć po prostu takim ludzkim sumieniem, życzliwością, empatią. Oczywiście to był skrót myślowy Kasia w Karola, aczkolwiek proces tranzycji i korekty płci nie dzieje się z dnia na dzień. To nie jest boom, dziecko przychodzi i nagle mówi. To bardzo często widać po zmianie stylu ubierania i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że nauczyciel, który wykaże się empatią, nie będzie szukał wymówek, żeby prawnie unikać.
Dokładnie. Myślę, że jeśli ktoś chce i faktycznie chce pokazać, że respektuje drugą osobę i okazać faktycznie ten szacunek, z tym często też mam wrażenie, że jest problem w polskich szkołach z szacunkiem właśnie wobec ucznia tak naprawdę, bo faktycznie, jak Natalia powiedziała, szkołom nadawane są konkretne prawa, konkretne przywileje i niestety bardzo często spotykamy się trochę z nadużyciem wręcz tych praw i przywilejów. Ta kwestia szacunku powinna być naprawiona i faktycznie nauczyciel, jeśli ten szacunek ma do ucznia, to myślę, że naprawdę nie powinien mieć najmniejszego problemu, żeby zastosować się do prośby dziecka. This was never the way I planned, not my intention.
Just wanna try you on, I'm curious for you. Tacy sami. Czy z waszych doświadczeń wynika, że to głównie jest jakiś problem relacji właśnie nauczyciel-uczeń? To nie jest tak, że dorośli kontra młodzież, prawda? To też byłoby zbyt duże uproszczenie.
Dla mnie przynajmniej, ja to tak postrzegam, że to jest kwestia taka systemowa. Bo uważam, że jeśli dzieci wykluczają inne dziecko w społeczności szkolnej ze względu na tożsamość płciową czy orientację seksualną, no to bardzo często wynika to z niewiedzy. I jednak do szkoły chodzimy po to, żeby nas czegoś nauczono. I uważam, że to jest ogromny problem systemowy, ponieważ nauczyciele często w swoich działaniach są dyskryminujący, nawet o tym nie wiedząc. Albo boją się na przykład używać tych zaimków ze względu na kwestie prawne. I uważam, że to jest ogromna luka, że nauczyciele po prostu nie wiedzą, gdzie ich kompetencje się kończą, jak daleko mogą się posunąć. I uważam, że też nauczyciel kreuje taką postawę, która jest godna do naśladowania przez innych uczniów.
Powinien kreować taką postawę.
Tak, bardzo często jest tak, że no, kreuje, aczkolwiek może ona być niewykorzystywana w sposób taki, jakbyśmy tego chcieli, w sposób, który promowałby otwartość i akceptację. No natomiast uważam, że można mówić o tym, że rówieśnicy są wykluczający, aczkolwiek uważam, że to zawsze powinien nauczyciel reagować, grono pedagogiczne, to oni są osobami dorosłymi, oni są odpowiedzialnymi w tej sytuacji, którzy powinni reagować i nauczać.
Dokładnie, myślę, że w sytuacji, w której nauczyciele tą pozycję przyjmują, powiedzmy, tą godną naśladowania, w której okazują ten szacunek, tą empatię i podchodzą jak człowiek do człowieka, do takiego ucznia, no to myślę, że w szkole automatycznie buduje się zupełnie inna narracja i zupełnie inna atmosfera względem dzieci ze społeczności LGBTQ+.
Czy nauczyciele też się zgłosili czasem do Fundacji Grow Space z jakimś takim problemem, że nie wiedzą, jak poradzić sobie na przykład w takiej kwestii?
Ja szczerze mówiąc sobie nie przypominam takiej sytuacji stricte, aczkolwiek też nie biorę udziału w każdej takiej sytuacji. Natomiast gdzieś tam, kiedy jesteśmy w różnych miejscach ze stoiskami i tak dalej, co jakiś czas zdarza mi się odbyć taką rozmowę właśnie z kimś, kto mówi, że pracuje w szkole i jak to i dlaczego i po prostu pytać nas tak w sposób też nieformalny.
Ja niejednokrotnie też miałam sytuację, kiedy po prostu jakaś nauczycielka, nauczyciel zdarzało im się do mnie podchodzić po prostu albo wiedząc, że się też tym zajmuję, pytać o różne szczegóły z tym związane i odnośnie czy to rankingu, czy właśnie po prostu tego, jakby mogli działać w takiej sytuacji.
W Polsce, jak się okazuje, jak wyszło z międzynarodowego sondażu, to są dane z 2024 roku, w Polsce mieszka niemal 4 miliony osób deklarujących się jako członkowie mniejszości seksualnych i ta liczba rośnie. Jeszcze do niedawna mówiono, że to było o połowę mniej, około 2 milionów, więc tak naprawdę to tylko pokazuje, ta liczba również, że to jest problem bardzo duży. Ale w mediach ostatnio przebija się tak naprawdę tylko, jeżeli chodzi o dyskusje polityków i o regulacje prawne. I trochę się zapomina, mam wrażenie, o tym, czym zajmuje się też Fundacja Grow Space, czyli pomocą młodym ludziom zagubionym, którzy jednak mają jakiś z tym problem i czasem boją się z tym wyjść gdzieś dalej.
Jeśli chodzi o mówienie o w ogóle społeczności LGBTQ+, to jest cały czas taka nieustająca walka o to, żeby respektować prawa tych osób i też nieustająca walka o widoczność. I nie jest to dla mnie zaskoczeniem, że przebijają się jakieś takie do dyskursu, szczególnie medialnego, że przebijają się takie głosy odnośnie kwestii legislacyjnych, kwestii prawnych, ponieważ walczą o nie głównie osoby dorosłe i osoby, które mają jakąś taką platformę, autorytet wytworzony w społeczeństwie. Natomiast u dzieci, jeszcze queerowych dzieci, dochodzi do dyskryminacji krzyżowej. To znaczy, że bardzo często nie słucha się dzieci, a już dzieci, które mówią o problemach jakiejś konkretnej grupy mniejszości, nie słucha się ich tym bardziej. To jest tym bardziej skomplikowana sytuacja i rzeczywiście zgadzam się z tym, że w momencie, kiedy dochodzi do jakiejś tragicznej sytuacji, że ktoś, bardzo często to są historie zakrywające samobójstwo i tak dalej, ja się z tym zgadzam, że wtedy jakby wszystkie oczy są skierowane na tę sprawę. I ja bym sobie bardzo życzyła, żeby tak nie było, żebyśmy reagowali dużo wcześniej, ale tak jak już mówiłam, to jest ogromny problem systemowy, że po prostu o tym się nie mówi. Ale to nie jest też problem tylko społeczności queerowej, to jest ogólnie problem tego, że w Polsce nie mamy edukacji antydyskryminacyjnej. Mamy jedną grupę domyślną, która jest dominująca, czyli biały Polak katolik i o nim mówimy. On występuje w edukacji szkolnej, on występuje w podręcznikach, a o reszcie się zapomina. I też strasznie denerwujący jest fakt, że oczekuje się właśnie od tych społeczności, że to one będą uchodzić i się upominać, mówcie o nas. A już bycie osobą queerową w polskim społeczeństwie jest bardzo, myślę, wyczerpujące. I jeszcze takie proszenie, zwróćcie na nas uwagę, respektujcie nas. Proszenie tak naprawdę o jakąś taką konieczne minimum do zapewnienia bezpieczeństwa. No to jest kolejny koszmar, który musi przeżywać ta społeczność. Ja uważam, że takie zachowania dyskryminacyjne wynikają głównie z niewiedzy, a niewiedza powoduje strach. I ten strach popycha nas do bardzo okrutnych czynów w ogóle jako ludzi. Więc myślę, że potrzebny tu jest przede wszystkim jakiś taki ogromny lodołamacz, który by przyszedł i powiedział, słuchajcie, porozmawiajmy o tym, ci ludzie nie gryzą, oni są wśród nas, robią zakupy w tym samym sklepie, chodzą tymi samymi ulicami i to jest bardzo często jest tak, że ludzie sobie w ogóle nie zdają sprawy po prostu, że moja sąsiadka może być lesbijką, czy mój wnuczek może być transpłciowy.
Bardzo dziękuję za udział w naszej audycji. Alicja Kaleta i Natalia Kalisz, Fundacja Grow Space. Odsyłamy po więcej szczegółów na stronę fundacji, bo tam można znaleźć wiele interesujących materiałów i też kontakty do specjalistów.
Magazyn o mniejszościach.